Proszę Państwa, pakiet inwestycyjny jest zbudowany z dwóch części. Jedna część to są inwestycje, które zostały wypisane w sposób rzeczowy i są gwarantowane jako inwestycje rzeczowe, czyli mówiąc językiem prostym, firma powinna wybudować dwie instalacje o łącznej wartości, nie wiem, czy to można powiedzieć o łącznej wartości, na pewno Państwo to wiedzą, mniej więcej 360 milionów złotych. Ja nie chcę tych instalacji nazywać, ponieważ natychmiast rozpocznie się pytanie o to, a jakie zdolności, a jaka technologia, jak to będzie budował. No taki jest zapis. I te instalacje są nazwane z imienia i nazwiska, czyli wiadomo, co ma zostać wybudowane. I drugi, jeżeli te inwestycje nie zostaną zrealizowane w przeciągu 5 lat, to inwestor będzie zmuszony zapłacić karę. To, że zapłaci karę, nie zwalnia go to z obowiązku wybudowania tych instalacji, ponieważ jest w umowie również zabezpieczenie formalne czy prawne, to w krańcowym przypadku może dojść do unieważnienia transakcji, zwrotu akcji, jeżeli te inwestycje nie powstaną. I również nie chciałbym tutaj odnosić się do formuły prawnej, która została zastosowana, ponieważ jest to zastrzeżone w umowie handlowej. I oprócz tego jest lista inwestycji, z których inwestor może wybrać inwestycje na kwotę, powiedzmy, ponad 100 milionów złotych i z tego wyboru, z tej listy inwestycje muszą być zrealizowane na tą kwotę nie mniejszą. Jeżeli nie zostaną zrealizowane, inwestor również płaci karę. Z tym, że tutaj już nie jest możliwość wyboru, ponieważ nie można zmusić inwestora, żeby od razu na początku procesu inwestycyjnego określił, że akurat zrobię to i to za tyle i tyle. No byłoby to bardzo trudne, mogą się zmienić warunki rynkowe, inwestor może mieć jakiś inny pomysł i wówczas z tej listy może wybierać, ewentualnie zwrócić się do sprzedającego, żeby pozwolił mu zbudować coś innego, bardziej z jego punktu widzenia atrakcyjnego.
Chcę jeszcze dodać tak, że warunki umowy prywatyzacyjnej powodują, iż inwestor nie może dokonywać tutaj rozczłonkowania firmy, dysponowania akcjami, że ma zakaz obniżania kapitału zakładowego, że po prostu firma zachowuje swój kształt, jeśli chodzi o podstawowe obszary funkcjonowania i działalności. Czyli to są jak gdyby te obawy, które poprzednio się pojawiały, czy nie można tutaj, że inwestor nie przyjdzie i nie sprzeda po części tej firmy, to te obawy zostały stosownie, niebezpieczeństwa związane zostały stosownie zabezpieczone w umowie prywatyzacyjnej, jak również został zabezpieczony pewien interes Skarbu Państwa, mianowicie Skarb Państwa zachowuje prawo też również do członkostwa w Radzie Nadzorczej.
Te doniesienia na temat wejścia do gry Anwilun postrzega Pan Prezes w kategoriach politycznych jakichś?
Nie postrzegam tego w kategoriach politycznych absolutnie. Natomiast proszę pamiętać, że Anwil był uczestnikiem samego procesu. Był również firmą, która doszła do momentu złożenia ofert cenowych, czyli przeszła przez sferę wskazywania inwestycji jako inwestycji niezbędnych. I różnica cenowa pomiędzy jedną a drugą ofertą była na tyle niekorzystna dla Anwilu, że na tym etapie odpaść musiał. Natomiast tego rodzaju analizy, które były wykonywane, myślę, że jeszcze były wykonywane przed decyzjami komitetu sterującego, który sprawę jak gdyby skonkludował jednoznacznie. Nie ma w rekomendacji Komitetu Sterującego Anwilu.
Czyli można na to patrzeć jako swoisty lobbying gospodarczy?
Ja tego też tak nie oceniam. Ja myślę, że to jest próba analizy takiej bardziej poszerzonej, dogłębnej, niekoniecznie związanej z regułami, które zostały nakreślone czytelnie w harmonogramie.